W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Uświęcenie pojedynczych ludzi jest celem prawdziwego Kościoła. Słowa katechizmu. Taki jest zamysł Pana naszego Jezusa Chrystusa, który założył Kościół i który jest jego głową. I taki powinien być nasz zamiar. Jestem w Kościele, słucham słowa prawdy, przybywam na mszę świętą, przybywam na różaniec, aby uświęcać moją duszę. Powtórzmy słowa katechizmu. Uświęcenie pojedynczych ludzi jest celem prawdziwego Kościoła. Kościół Święty, Matka Nasza, czyta nam dzisiaj Ewangelię Świętą o oczyszczeniu 10 trędowatych. Święty Augustyn komentuje odnośnie do 10 trędowatych, których Pan uzdrowił, mówiąc: idźcie, ukażcie się kapłanom. Można postawić pytanie, dlaczego ich posłał do kapłanów, aby gdy szli, zostali oczyszczeni. Nie ma bowiem innego przykładu, żeby udzielając komuś uzdrowienia z fizycznej choroby, wysłał go do kapłanów. Trędowaci są tu wyjątkiem, bo i tego oczyścił z trądu, do którego powiedział: idź, ukaż się kapłanom i złóż za siebie ofiarę, którą przykazał Mojżesz na świadectwo im. Należy zatem zadać pytanie, co może oznaczać sam trąd, albowiem ci, którzy się go pozbyli, nie są określani jako uleczeni, lecz jako oczyszczeni. Jest to bowiem brak właściwej barwy skóry, a nie zdrowia, czy też pełni posiadania zmysłów czy członków. Nie możemy zatem absurdalnie zakładać, że trędowaci są przedstawiani jako ci, którzy nie mają znajomości prawdziwej wiary, lecz głoszą wielobarwne nauki błędu. Nie ukrywają oni swojej nieudolności, lecz wykorzystują cały swój dowcip, by ją ujawnić i głosić ją w górnolotnych słowach. Nie ma fałszywej doktryny, która nie miałaby w sobie odrobiny prawdy. Wypowiedź człowieka zawierająca w sobie prawdy nierówno zmieszane z fałszami, a wszystko to zmieszane w jedną masę, przypomina ciało dotkniętego trądem, na którym wszelakiego rodzaju odrażające kolory pojawiają się tu i ówdzie wraz z prawdziwym kolorem skóry. Tacy ludzie są wygnani z murów Kościoła, aby być może stojąc z daleka mogli podnieść głos i wołać do Chrystusa o przebaczenie, tak jak owych 10 trędowatych, którzy stali z daleka poza wioską, podniosło głos i powiedziało: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. To, że nazywali go Mistrzem, choć nie wiem, czy ktokolwiek pod tym tytułem prosił Pana o uzdrowienie ciała, myślę, że wystarczająco dowodzi, że trąd oznacza fałszywą naukę, z której dobry Mistrz nas oczyszcza. Komentarz świętego Augustyna bardzo nam jest pomocny w dzisiejszych okolicznościach. Kiedy to błąd rozmnożył się ponad miarę, a fałszywe nauki są głoszone z katolickich ambon na całym świecie. Chorobą powszechną jest zatem trąd fałszywych nauk. Pan nasz Jezus Chrystus uzdrawia zarażonych fałszywymi naukami swoim słowem prawdy. Lgnijmy zatem do prawdy. Chętnie słuchajmy słowa prawdy. Chętnie czytajmy słowa prawdy, które od wieków podaje nam Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, poza którym nie ma zbawienia. Słuchajmy uważnie nielicznych dzisiaj katolickich biskupów i kapłanów, którzy święcie strzegą i wiernie wyjaśniają otrzymane od apostołów objawienie, to znaczy depozyt wiary. I czytajmy codziennie katolickie, tradycyjne katechizmy, żywoty świętych i tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Słowo prawdy, słuchane i czytane, leczy nas z trądu fałszywych nauk. Pewną drogę już przebyliśmy, odwracając się od modernizmu czy neomodernizmu i zwracając się ku prawdzie. Bądźmy wdzięczni Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za Jego troskę pasterską o nasze dusze. Bądźmy wdzięczni Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za Jego prowadzenie w Kościele katolickim po drodze prawdy i łaski. Idźmy tą drogą z pełnym przekonaniem i z pełnym zaufaniem w jednym świętym katolickim apostolskim Kościele. Do wierności zagrzewa nas święty Paweł Apostoł słowami listu do Hebrajczyków. Tak więc, mając ufność, bracia, że wejdziemy do świątyni we krwi Chrystusa, dokąd otworzył nam drogę nową i żywą poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje i kapłana wielkiego nad domem Bożym, przystąpmy ze szczerym sercem w pełności wiary, oczyściwszy serca od złego, które plami sumienie, i obmyci na ciele czystą wodą. Trzymajmy się niezachwianie przy wyznaniu nadziei naszej, bo wierny jest ten, który obiecał. I przypatrujmy się sobie wzajemnie, by się pobudzać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych, jak to mają zwyczaj niektórzy. Ale pocieszajmy się, i to tym bardziej, im bardziej widzicie zbliżający się dzień. Bo jeśli byśmy rozmyślnie grzeszyli po otrzymaniu znajomości prawdy, już nie pozostanie dla nas ofiara za grzech, lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żar ognia, który pożreć ma przeciwników. I pisze apostoł narodów o ostatecznej walce duchowej i o sądzie nad tymi, którzy sprzeciwiają się prawdzie. Czytamy w drugim liście do Tesaloniczan o przyjściu Antychrysta i o tym, jak mamy się zachować w czasach dominującego fałszu. Pisze apostoł, a jego przyjście jest sprawą szatana z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego, że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu, aby uwierzyli kłamstwu, żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość. Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was wybrał Bóg jako pierwociny na zbawienie przez poświęcenie ducha i przez wiarę prawdy. Do tego też wezwał was przez Ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, tradycji, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce, niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej. Drodzy wierni, trzymajmy się słowa prawdy. Trzymajmy się mszy świętej, trzymajmy się różańca. Trzymajmy się niewzruszenie słowa prawdy. Trzymajmy się niewzruszenie mszy świętej. Trzymajmy się niewzruszenie różańca. Jeśli zechcesz iść drogą prawdy, z Bożą pomocą pójdziesz nią i wytrwasz do końca. Środowiska kościelne są dzisiaj przeniknięte błędem i jest także poważny problem świadomych grzechów tak zwanych tradycjonalistów. Dlaczego Pan Bóg nie wykorzenia natychmiast twórców herezji? Znajdziemy odpowiedź w dziele Commonitorium świętego Wincentego z Lerynu. O tym bowiem pisze apostoł w pierwszym liście do Koryntian: muszą być herezje, aby utwierdzeni ukazali się wśród was. Dlatego Bóg nie wykorzenia natychmiast twórców herezji, aby utwierdzeni na jaw wypłynęli. To znaczy, aby się pokazało, w jakim stopniu każdy jest wytrwałym, wiernym i niezachwianym miłośnikiem wiary. A dlaczego, pytam, Bóg nie zabrania głosić tego, w co zabrania wierzyć? Bo, rzecze, doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy go miłujecie, czy nie, z całego serca i z całej duszy waszej. Bądźmy zatem wdzięczni Panu Bogu za to, że żyjemy w naszych czasach, w czasach statystycznie większościowego nacisku błędu i herezji, i okażmy się utwierdzonymi, wytrwałymi, wiernymi i niezachwianymi miłośnikami wiary i prawdy. A Pana Boga miłujmy z całego serca i z całej duszy naszej. W czasach zamętu dajmy się pouczyć przez świadków i nauczycieli prawdy świętych. Święty Wincenty z Lerynu poucza nas i na dzisiejsze okoliczności. W dziele Commonitorium pisał: w samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie. Jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności, katolikos powszechny. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje. Za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi. Za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli. Więc cóż może uczynić chrześcijanin katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśli by jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności. Tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.